Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Kurier ekonomiczny.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
I zaczynamy Kurier Ekonomiczny, a gościem Kuriera Ekonomicznego jest pan Michał Gramatyka, poseł 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor.
To może na początek o tym, o czym informuje Bruksela. Bruksela wypłaciła już ponad 150 miliardów euro w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. To przekazała Komisja Europejska. Oczywiście mówimy o polskim KPO. Jak pan ocenia szansę na to, że w najbliższym czasie te pieniądze w Polsce się pojawią, panie pośle?
To już chyba nikt w to nie wierzy, bo zdaje się, że nawet sam PiS już w to nie wierzy. A szkoda, dlatego że to są pieniądze, które dla polskiej gospodarki są ożywczym zasileniem, które już dawno powinny pracować w naszych samorządach, które powinny pracować w polskiej gospodarce, które powinny pracować dla Polek i dla Polaków. Bruksela też bardzo, Komisja Europejska też bardzo wyraźnie postawiła warunki, jakie Polska musi spełnić, żeby te pieniądze zostały wypłacone. Polski premier zaakceptował te warunki, no ale nic się w tym kierunku nie dzieje, więc nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek wierzy w to, że pieniądze z KPO do Polski wpłyną.
Problem chyba najbardziej polega też na tym, że te dotacje i wszystkie pieniądze, które nawet ewentualnie, załóżmy, hipotetycznie moglibyśmy otrzymać, to musimy je rozliczyć z Komisją Europejską do końca 2026 roku. Ten czas się, panie pośle, nam nieubłaganie kurczy też bardzo.
No to jest kolejny termin, który nam umyka, bo warto przypomnieć, że już dawno umknęły terminy, które umożliwiały zaliczkowe rozliczanie tych środków, szczególnie tych, które są bezzwrotne. No więc niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy dzień zwłoki oddala nas od możliwości absorpcji tych środków, jakiejś takiej, która by przyniosła sukcesy gospodarcze. I ja tego kompletnie nie potrafię zrozumieć, że w imię jakichś doraźnych interesów politycznych my nie wyciągamy ręki po to, co przecież jest nasze. No bo Fundusz Odbudowy, pomimo uchwalony w Parlamencie Europejskim, pomimo sprzeciwu europosłanek i europosłów PiS, jest przecież naszą własnością. My spłacamy elementy tego kredytu. No przecież to jest nic innego jak nisko oprocentowana pożyczka.
No i teraz pytanie też, panie pośle, jeżeli już rozmawiamy o tym KPO, to przecież bardzo ważnym w tym wszystkim jest szybka transformacja energetyczna. Mówimy o tych terminach, które nas gonią, to my w sumie na dobrą sprawę nie będziemy mogli przeprowadzić jakichś dużych inwestycji w tym zakresie. Mówię o energetyce.
Ale o transformacji energetycznej mówimy od zawsze, a od kiedy rządzi PiS, to jedyne, do czego doprowadził, to, że zatrzymał w 2016 roku na kilka lat rozwój energetyki wiatrowej, obiecywał wielkie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, które na razie nie powstały i nic nie wskazuje na to, żeby miały powstać. Utrudnił życie prosumentom, wprowadzając odmienny i dużo mniej korzystny dla prosumentów sposób rozliczeń. No a ostatnio te cyrki wokół ustawy 10H.
No właśnie chciałam powiedzieć, że jednak ustawa wiatrakowa została zmieniona, panie pośle, że jednak tutaj jakiś ukłon w stronę przedsiębiorców chyba został zrobiony.
Po długich, a ciężkich cierpieniach. Lepsze to niż nic. Przypominam sobie poprawki pisane na kolanie, przypominam to, że nie słuchano jakichkolwiek autorytetów. Przypominam sobie również argumentację Polski 2050. Pani posłanka Paulina Henik-Kloska, pamiętam, argumentowała w Sejmie, że jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, gdzie uciążliwość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych mierzy się w metrach, a nie w decybelach. Dlaczego nie sporządzać dla każdej takiej inwestycji opinii, która określałaby w decybelach stopień jej uciążliwości? Przecież te turbiny wiatrowe również są różne w zależności od producenta, od modelu, od tego, kiedy były wyprodukowane.
Ale rozumiem, że to była poprawka państwa?
Tak, tak. No, składaliśmy taką poprawkę. Cała opozycja zresztą składała przecież poprawki do tej ustawy, a PiS i tak uchwalił to, co chciał. No, nie ma merytorycznej dyskusji w Sejmie. Dyskusja w Sejmie polega na tym, że uchwala się to, co wymyśli koniec końców pan minister Sasin.
No ale też z drugiej strony bierzmy poprawkę na to, że wybuchła wojna na Ukrainie i że ta sytuacja się zmieniła. Jeżeli chodzi o energetykę i w ogóle o transformację energetyczną, to ten 24 lutego wpłynął na to, że no wszystko się zmieniło. Cała rzeczywistość energetyczna również, panie pośle.
Tak, ale gdyby nie 6 lat rządów PiS, podczas których był zablokowany totalnie rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, gdyby wszystkie te inwestycje, które wówczas planowano, powstały, to ten kryzys energetyczny byłby dla nas dużo, dużo mniej dotkliwy. Dlatego, że zwiększyłby się udział w polskim miksie energetycznym, udział źródeł odnawialnych, źródeł wiatrowych, a nie mógł się zwiększyć, dlatego że niemożliwa była budowa takich źródeł. Zielona energetyka, energetyka prosumencka, atom, albo duży, albo ten średni, czy tam mały, to wszystko jest w naszym dobrze pojętym interesie. Polska energetyka w dalszym ciągu dziś stoi na węglu. Jaki był kryzys związany z dostawami węgla, mieliśmy okazję obserwować. Widzieliśmy, na co się to przekłada i rzeczywiście tutaj wojna bardzo mocno namieszała.
Tak, bardzo mocno namieszała i myślę, że ta transformacja energetyczna, o której pan mówi, została między innymi przez to wstrzymana albo zablokowana na jakiś czas, że coraz przychylniejszym okiem zaczęliśmy po prostu spoglądać na węgiel i na surowiec, który mamy u siebie lokalnie i nie jesteśmy narażeni, czy nie jesteśmy uzależnieni od tego, co napływa do nas z innych kierunków.
No tak, tyle że węgiel jest paliwem przeszłości. Wiedzą o tym wszyscy, wie o tym również polski rząd, wiedzą o tym dzieci. Katastrofa klimatyczna dzieje się na naszych oczach. Jednym ze sposobów ratowania naszej planety i ograniczania wpływu człowieka na klimat jest właśnie transformacja energetyczna i to powinno być dla nas priorytetem. Polska 2050 Szymona Hołowni ma zresztą takie postanowienie programowe. Apelujemy, aby każdy dom był elektrownią, aby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, instalować panele słoneczne, magazyny energii, pompy ciepła, aby właśnie ograniczać emisję, zarówno tę wysoką, która pochodzi z energetyki systemowej, jak i tę niską, która pochodzi z przydomowych palenisk. Jeżeli tego nie zrobimy, to za chwilę nie będziemy mieli gdzie żyć. No musimy myśleć o świecie, jaki zostawiamy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
No tak, ale też nie możemy chyba obrażać się na węgiel w sytuacji geopolitycznej, w której się dzisiaj znajdujemy. Mówię oczywiście o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Nikt na nic się nie obraża. My po prostu dostarczamy rozwiązań, które spowodują, że nasza planeta będzie czysta, że będziemy mieli czym oddychać, że energia będzie tania. No przecież energia produkowana z węgla ze względu na system ETS jest niezwykle drogą energią.
No ale to przecież pamięta pan, panie pośle, że premier Mateusz Morawiecki wystąpił o to, żeby jednak uregulować ETS i żeby opłata za emisję CO2 była w miarę uregulowana, bo to, co się dzieje na giełdzie, to jest dopiero chyba jedna wielka spekulacja.
I nikt nie twierdzi, że system ETS nie wymaga reformy, ale...
To warunkuje te wysokie ceny. Jakby był zreformowany system ETS i nie byłoby takich nadużyć tam, to może by było zupełnie inaczej.
Ale gdybyśmy produkowali z węgla 50% energii, a nie 80%, tak jak, czy tam 78%, tak jak produkujemy w Polsce, to nasza sytuacja byłaby zupełnie inna, dlatego że więcej w systemie byłoby energii zielonej, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a to jest idea całego tego systemu. Energia odnawialna, energia pochodząca od prosumentów, spółdzielnie energetyczne, klastry energetyczne. W tym kierunku powinniśmy się rozwijać. Energetyka rozproszona.
To jeszcze na koniec zapytam pana, co pan sądzi na temat tej sprawy związanej z dystrybucją przez gminy węgla. Ma to się odbywać, jak informują media, na bardziej otwartych zasadach, bez limitów ilościowych i ograniczeń terytorialnych. Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy, że sprzedaż tego węgla ruszy od 1 maja i to mają być te nowe zasady właśnie bardziej zliberalizowane. Uważa pan, że to dobry krok?
Ja uważam, że takimi rzeczami powinien zajmować się rynek, ale oczywiście tam, gdzie tego rynku nie ma i tam, gdzie zaopatrzenie w węgiel jest wyzwaniem, jest trudne, widzę rolę dla samorządów. Samorządy mają swoje przedsiębiorstwa ciepłownicze, mają często spółki, które zajmują się podobnymi rzeczami, więc te samorządy można po prostu do takich rzeczy wykorzystać, ale jako wolnościowiec, jako zwolennik liberalizmu gospodarczego naprawdę zostawiłbym te rzeczy rynkowi.
I tutaj stawiamy kropkę. Pan Michał Gramatyka, poseł 2050 Szymona Hołowni, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję za rozmowę.
Serdeczności, dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego na święta, bo się przecież już zbliżają.
Dobrych świąt.
Dobrych świąt. Wszystkiego dobrego.
Kurier Ekonomiczny.
Sponsorem audycji był PKO Bank Polski.